Złapane w sieci.
11:11 i po drugiej stronie doktor inżynier Tomasz Gierszewski, Politechnika Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Słychać doskonale, bardzo się cieszę, że internet pomaga nam się połączyć.
Zdecydowanie.
Panie doktorze, dzisiaj chcemy rozmawiać o wiadomościach e-mail. E-mail, podstawowe narzędzie, każdy z nas z tego korzysta. Jakie są zalety, każdy doskonale wie, a jakie są wady i zagrożenia. No to już niekoniecznie jest takie oczywiste.
Tak, rzeczywiście zagadnienie użyteczności i pewnych zagrożeń z adresacją mail to... No to dotykający coraz większą rzeszę użytkowników problem, tak, to prawda.
Mhm. No panie doktorze, gdy myślimy o e-mailu i o tych negatywnych aspektach, to pewnie pierwszym takim podstawowym będzie spam, czyli niechciane zupełnie wiadomości, których treść często absolutnie jest nieadekwatna do naszych potrzeb, która nas nie interesuje i które tylko zaśmiecają nam skrzynkę SMS-ową, tylko e-mailową.
Tak, zdecydowanie. I tutaj można to pojęcie rozwinąć, bo zastanawiając się nad zagadnieniem, tutaj oczywiście zagrożeniem będą bezpośrednie, na przykład załączniki, bezpośrednie linki w tych mailach nakłaniające nas do kliknięcia tego czy innego odsyłacza, ale również, z czego zdałem sobie sprawę po chwili namysłu, tutaj dwa zagrożenia też, które się pojawiają, no to przede wszystkim strata czasu, bo w zapchanej tym spamem skrzynce my no, wybieramy jakby te wiadomości, które są dla nas wartościowe, które są istotne. Tracimy przy tym czas, ale również warto powiedzieć o zagrożeniu przeoczenia tej wiadomości, która w napływie, w natłoku tych niechcianych korespondencji, no ona się po prostu może gdzieś zawieruszyć, bądź zostać odfiltrowana.
A czy spam, który wpada do naszej skrzynki SMS-owej, jeżeli go nie otworzymy, jeżeli on tam po prostu sobie jest, czy może wyrządzić jakąś szkodę?
Nie, zdecydowanie nie. Dopóki nie otwieramy tych wiadomości, to raczej rzadko występują, czy może zmaterializować się sytuacje, kiedy jakiekolwiek zagrożenie wystąpi. Możliwe, czy można tutaj rozważyć przypadek, kiedy agent, program pocztowy, z którego korzystamy, mógłby wykonywać już jakieś operacje na takich wiadomościach. Niemniej to są, mam wrażenie, sytuacje jednak wyjątkowe. Mhm. Także dopóki nie otwieramy, dopóki nie dochodzi do przeczytania jakiegokolwiek, czy skrótu wiadomości w programie pocztowym, czy w interfejsie webowym do naszej skrzynki, który jest chyba bardziej popularny, to możemy czuć się bezpieczni.
A skąd spamerzy mają mojego maila? Raczej staram się go pilnować.
No właśnie. Z tym pilnowaniem chyba bywa różnie. Niemniej chylę czoła przed osobami, które rzeczywiście no niechętnie czy ostrożnie dzielą się tym namiarem, kontaktem mailowym. Wydaje mi się, że dobrą praktyką, którą moglibyśmy, nie wiem czy już od razu, ale jednak rozważać czy proponować, byłoby posługiwanie się kilkoma adresami e-mail. Mm-hmm. I na przykład jakaś ochrona czy pewna odpowiedzialność większa niż inna w odniesieniu do na przykład maila służbowego. Więc rzeczywiście to jest chyba ta jedna z podstaw, czyli dobrze jest, kiedy pilnujemy tego adresu e-mail, nie podajemy go przygodnie spotkanym osobom. Ale to tylko jedna jakby z odsłon tego zagrożenia, że ten adres e-mail gdzieś jednak się pojawi, czy jak to się często mówi, wycieknie. Więc z naszej strony ta higiena, no to obawiam się nie wszystko. I tutaj chyba trudno by jakby wskazać winnego, czy jakieś zaniedbania, bo rzeczywiście obiekt, jakim jest tak naprawdę najczęściej zgromadzona pewna baza adresów mailowych, po prostu podlega handlowi, podlega obrotowi. To jest dosyć naturalna niestety rzecz, naturalny proceder, gdzie za jakąś opłatą, zwykle uiszczaną walutą elektroniczną, wchodzimy w posiadanie mniej lub bardziej wiarygodnej puli adresów e-mail na potrzeby wysyłania spamu.
Czyli znów to samo, co z numerami telefonów. Też mamy ogromny problem. Wydzwaniają do nas różne osoby podszywające się często albo i nie, oferujące nam różne towary, których absolutnie nie chcemy i tak no, wydzwaniają dosyć namiętnie. I tak samo jest w tym przypadku.
Tak, zdecydowanie to jest taka sama sytuacja i mam wrażenie, że jakby ta higiena w posługiwaniu się adresem mailowym, ona chyba stoi nieco dalej niż ta higiena w posługiwaniu się numerem telefonu, do którego jednak przywykliśmy, że mamy jeden, prawda, czy nie więcej niż powiedzmy trzy. Tymczasem tych adresów mailowych, no wbrew pozorom, można wyobrazić sobie jednak większą jakąś pulę. Więc dzieląc na przykład obszarami te używanie ich, można rzeczywiście dosyć silnie odseparować tę naszą jedną osobowość jakby elektroniczną od tej innej. Oczywiście jest to związane z uciążliwością, no ale pytanie o co gramy, prawda?
Ale takie zasadnicze właściwie pytanie, bo domyślam się, że no większość zdecydowana użytkowników ma podejście takie podobne do mnie, tak pozwolę sobie podwiedzieć. Gdy widzę mnóstwo tego spamu, no to po prostu ignoruję, nie wczytuję się, usuwam. Nie jest to dla mnie nic wartościowego. A zatem pytanie, po co ten spam? Po co? Skąd on się bierze, to już wiemy, ale po co? Dlaczego ktoś może chcieć spamować moją skrzynkę e-mail?
I już wyjaśniam. Otóż rzeczywiście z perspektywy osoby, która niezwykle rzadko daje się namówić na, w cudzysłowie, kliknięcie tego spamu, wydaje się to zupełnie niezasadne. Tak? To znaczy, jaki może być zysk z wysłania, nie wiem, 1000 maili? Okazuje się, że niestety liczby te są dużo większe. I w jakby koszcie operowania tą bazą, koszcie ponoszonym przez tego nadawcę, okazuje się, że nawet poniżej promila jakby tutaj zwrot tych kliknięć, zwrot zainteresowania tą ofertą, zwrot nawet omyłkowego, powiedzmy, kliknięcia tego linku, tego odsyłacza, no on staje się opłacalny, bo ten proceder po prostu jest napędzany ekonomicznie. I myśląc o tym zjawisku dokładnie w ten sposób, no chyba uzyskujemy te odpowiedzi, które wydają się nam absurdalne z perspektywy tego pojedynczego odbiorcy niechcianej wiadomości. Nie?
Czyli jednak pieniądze, jednak zysk. Wszystko kręci się wokół pieniędzy.
Oj tak. I to jest niestety wolny rynek. Tutaj również operując na przykład tym pojęciem bazy tej mailowej czy mailingowej, jakkolwiek byśmy jej nie nazywali, tam obowiązują prawa wolnego rynku, tam spotyka się promocje, tam się spotyka, nie wiem, próbkę takiej bazy, tam spotyka się pewne oferty sezonowe, tam spotyka się sprzedaże wiązane, więc naprawdę chciałbym, abyśmy myśleli o tym jako o procesie jednak biznesowym, jednak zorientowanym finansowo, gdzie okazuje się, że ten napastnik no ma tę przewagę, że wychodzi na plus, nawet zakładając, że rzeczywiście nam zdarza się bardzo rzadko interesować taką korespondencją.
Jeszcze taka uwaga. Pytałam, skąd spamerzy mają mojego maila. Mogą go pozyskać właśnie kupując pewną bazę e-maili, ale też czasami my nawet nie pamiętamy, czasami wpisujemy gdzieś maila, by się zalogować. I okazuje się, że właśnie w ten sposób też już sprzedajemy my sami, prawda, bezpośrednio jakiejś stronie internetowej, jakiemuś sklepowi właśnie no, te swoje dane mailowe.
Tak, zdecydowanie. I tutaj ten czas niestety wchodzi znowu nam jako pewien wspólny mianownik, bo okazuje się, że również na skutek regulacji prawnych w tej chwili jesteśmy relatywnie lepiej chronieni niż jeszcze kilka lat temu, po prostu przepisami, więc od decyzji użytkownika dosyć często zależy, co odbiorcy tego adresu mailowego, czy co właścicielowi na przykład sklepu, z nim wolno zrobić. I okazuje się, że do naszej jakby decyzji niestety tutaj pośpiech będzie naszym niestety partnerem porażki. Przyczynia się to, czy my zahaczymy, czy też odhaczymy zgodę na przeróżne operacje, które na tych adresach mailowych mogą być wykonane. To tak w największym skrócie.
Zgadza się, bo często są tak zwane kwadraciki okienka, które klikamy i jedno z tych okienek to zgoda na przesyłanie informacji marketingowych. Tak w skrócie to pewnie się wygląda.
Zdecydowanie. I tutaj też warto dodać, że to, ta zgoda, ona bardzo często ma charakter dwojaki i wydaje się też, że jest regulowana. To znaczy zgoda dla wykorzystania do mailingu przez ten podmiot, z którym bezpośrednio wchodzimy w interakcję, oraz zgoda dla tak zwanych partnerów biznesowych tego podmiotu, którymi mogą być bardzo liczne, bardzo duże firmy. Tak więc to są osobne zgody. I one bardzo często mamy możliwość wyboru, czy zgadzamy się na jedno, czy drugie. Nie? Więc nawet pozostając zainteresowanymi tą korespondencją jakąś od, nie wiem, sklepu, podmiotu, z którym wchodzimy w relacje, no to jest pozostawiane często naszej decyzji, na co się jeszcze przy okazji małym druczkiem niestety zgadzamy.
Czyli gdybyśmy mieli podsumować ten wątek spamu, jak najlepiej się przed nim chronić?
No myślę, że najlepiej to jednak poświęcać troszkę czasu czy uwagi w przeróżnych zgodach dotyczących korespondencji mailowej, dotyczących tego naszego adresu mailowego. Również myślę, że polecałbym taką praktykę, aby wytworzyć sobie pewną jakąś zapasową skrzynkę mailową, której krytyczność będzie niespecjalnie duża w naszych kontaktach społecznych, ale z drugiej strony pozwoli nam utrzymywać no, to życie w świecie elektronicznym, jak w świecie zakupów, gdzie ten adres mailowy jest naprawdę pewnym dobrem przyczyniającym się do naszego jakiegoś dobrostanu poprzez zawiązywanie transakcji różnych i tak dalej. Więc może no nie ten jeden ulubiony adres mailowy mógłby tutaj przybliżyć nas do sukcesu.
Tak jest. Jak okiełznać spam, to już wiemy. A już za moment o tym, jak mogłam odziedziczyć miliony od biznesmena z Nigerii, a jednak się nie udało.
Złapane w sieci.
Dziś rozmawiamy o e-mailach, czyli o poczcie elektronicznej i o niebezpieczeństwach, które wiążą się z posiadaniem adresu e-mail. Dr Tomasz Gierszewski, Katedra Teleinformatyki, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jest dziś moim Państwa gościem. Ponownie dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czyli ETI tak zwane po prostu w skrócie.
Zdecydowanie, tak jest.
Pewnie, że tak. No, muszę powiedzieć, panie doktorze, że zapowiedziałam przed reklamą, że miałam szansę odziedziczyć miliony dolarów i SMS-y się posypały od naszych słuchaczy w tej sprawie.
Nie jesteśmy sami.
Tak.
Łączymy się w bólu.
Ale nie z tej strony. Chętni też przygarnąć te miliony. Od tej strony do mnie
proszę,
piszą.
O proszę. A to żywa korespondencja.
Tak jest. I do paczkomatu najchętniej by chcieli takie miliony.
No dobrze. To jest świetny pomysł, tak, rzeczywiście.
Śmiejemy się, ale oczywiście to jest poważna sprawa, bo jest to tak zwany nigeryjski szwindel. No, takie oszustwo, które już od wielu, wielu lat i cały czas chyba ono istnieje, prawda?
Tak, to tutaj ta pomysłowość napastników, jak zwykłem ich określać, rzeczywiście nie słabnie i tutaj przeróżne manipulacje, do których próbują doprowadzić, ona czasami rzeczywiście budzi wręcz podziw, tak? Jest bardzo pomysłowa, chodzi o manipulowanie ofiary. No właśnie, pytanie, czy my jako ofiara będziemy się na takie dosyć jednak nieprawdopodobne informacje tak. godzić, czy oferty godzić. No.
Tych scenariuszy jest kilka. Jeden z nich zakłada, że pradziadek, prababcia, ktoś z rodziny naszej rzekomo zmarł, no, był miliarderem wręcz i my jesteśmy jedynym spadkobiercą, ale co musimy zrobić? To musimy przesłać dane tej osobie, która pisze do nas e-maila, dane osobowe z numerem konta i wpłacić pewną kwotę na poczet operacji bankowych. I tak to się zaczyna. I taka korespondencja trwa. No my oczywiście żyjemy w przekonaniu, że te miliardy do nas w końcu trafią. No niestety nic z tego. To jest jeden ze scenariuszy tego oszustwa nigeryjskiego. Tak się nazywa formalnie rzeczywiście to zjawisko. Jak się chronić przed tym? Bo powiem szczerze, że to szczerze mówiłam, że ja rzeczywiście też na swojego e-maila otrzymałam takie propozycje, więc ktoś był w posiadaniu mojego prywatnego adresu e-mail i ktoś stwierdził, że może ja będę no, tą rybką, która się na wędkę chwyci.
No tutaj możemy powiedzieć o w sumie chyba dwóch odsłonach tej obrony, którą moglibyśmy rozważać czy proponować. Pierwsze to sprawdzić jakby techniczną stronę tej korespondencji. Bardzo różne są wskaźniki. Wydaje się, że też również w internecie można znaleźć szereg poradników, jak sprawdzić, że to jest niewiarygodna wiadomość e-mail, począwszy od już tylko adresu nadawcy czy domeny, z której pochodzi taka korespondencja. I to są te jakby aspekty techniczne. No drugie to wydaje mi się takie chyba większe pewne wskaźniki, które można by wymienić, czyli no jakieś prawdopodobieństwo wygrania na tej loterii, czy też odziedziczenia, nie wiem, spadku, czy działki, które chyba w codziennym życiu bywają jednak dla nas zupełnie oczywiście nieprawdopodobne. Pani redaktor tutaj przed chwilą powitała tę wiadomość śmiechem i rzeczywiście większość z nas chyba w ten sposób zareaguje. Więc ten dystans, to prawdopodobieństwo, ja sądzę, że można by modelować w taki sposób, a co gdyby podszedł ktoś do nas zupełnie nieznany na ulicy i powiedział nam to w twarz? Więc o ile w tych kontaktach osobistych rzeczywiście jesteśmy jednak troszkę bardziej nieufni, o tyle w tych kontaktach mailowych wydajemy się być bardzo tutaj pełni entuzjazmu, wiary w to, co nas spotkało i jakie to niesamowite szczęście, gdy tymczasem po chwili namysłu, no chyba jednak ta refleksja najczęściej prawidłowa przychodzi. Oby nie już po pewnych wykonanych przez nas operacjach czy akcjach, no nie? Ale to rzeczywiście ten chłód pewien, ten namysł, on też sprowadza się do tego, do tej chwili, tak? My często ucieszeni czy zainteresowani tą ofertą, wręcz niekoniecznie już podejmujemy akcję, ale no jednak nas to zaciekawia, no nie? Więc ta chwila, ja bym sobie po prostu jej nie odmawiał. Ta odrobina namysłu, ona może spowodować, że pierwszy impuls emocji opada, no i zdajemy sobie sprawę z właśnie absurdu tego, co właśnie przeczytaliśmy.
Tak, no akurat jeśli chodzi konkretnie o to zjawisko tego oszustwa nigeryjskiego, z reguły te e-maile pisane są w języku angielskim, czy jeżeli w języku polskim, no to jest tekst przepuszczony przez tłumacza internetowego, w związku z czym jest tam mnóstwo błędów i raczej się na to nie złapiemy. Ponadto to jest już takie zjawisko ponad 30-letnie, więc podejrzewam, prawie chyba 40-letnie, bo tam w latach 80. pierwszy raz takie sytuacje miały miejsce, więc myślę, że jesteśmy już świadomi, że to, że rzeczywiście jest przekręt. Ale na podobnej zasadzie, również grając na naszych emocjach, działają wszelkiego rodzaju oszuści, którzy proponują wygrane w loteriach, w losowaniach. I jest informacja, że to właśnie ty zostałeś wylosowany, ty wygrałeś. I tutaj już jest większa wątpliwość, tak mi się wydaje.
Znowu chyba użyłbym analogii w odniesieniu do tego życia codziennego. Wydaje się, że w przysłowiowym bingo, nie wiem, mogliśmy spotkać się nieraz, zagrać na jakiejś, nie wiem, loterii czy tego rodzaju przedsięwzięciu w ramach nawet festynu, choćby w szkole. Więc no, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, to jak rzeczywiście często wygrywamy, no nie?
Ale może dziś jest ten dzień?
Nadal towarzyszy nam uśmiech na twarzach. Tak. Wydaje mi się, że tutaj chyba, ja nie wiem, czy bym namawiał wszystkich do tej nieufności, ale jakaś jej doza pewnie pozwoli nam weryfikować negatywnie taką korespondencję. Albo też może spróbujmy sobie uświadomić, kto z naszych znajomych rzeczywiście no, wygrał ostatnio wartościowy, nie wiem, przedmiot, telefon, bo to najczęściej są jakieś oferty dotyczące smartfonów. Jest to jednak dosyć mało prawdopodobne, śmiem twierdzić, więc to ten rachunek, chyba tutaj moje obciążenie inżynierskie gdzieś może przebija, ale no spróbujmy jakby postawić się w tej sytuacji, jak często zdarza się nam to w życiu rzeczywistym, jak często zdarzyło się to w gronie rodziny, w gronie znajomych. I jednak zjawisko to jest stosunkowo rzadkie.
Mm-hmm. Czyli raczej dziedziczenie milionów dolarów, wygrywanie milionów złotych raczej jest mało prawdopodobne, ale bardziej prawdopodobnie już brzmi na przykład taki e-mail treści, e-mail z urzędu rzekomo, że musisz dopłacić pewną kwotę na przykład podatku, bo brakuje, tak, załóżmy, kilku złotych, bo inaczej no, rozpocznie się cała procedura ściągania twoich długów. Brzmi to straszliwie, serce od razu bije. Co zrobić z takim e-mailem, prawda czy nie?
No właśnie, otóż ja tutaj również wymieniając przykłady z korespondencji, na przykład od operatorów telekomunikacyjnych, znowu proponuję, no przepraszam, że to powiem, poświęcenie odrobiny czasu. Więc jeżeli rzeczywiście nabieramy podejrzeń, czy jest to dla nas emocjonująca, niepokojąca wiadomość, bardzo często w portalach tych, które służą nam do regulowania opłat, sprawdzania stanu konta, bardzo różnych operacji, czy to bankowych, czy tak jak powiedziałem u operatorów, czy może w sklepach internetowych, bardzo często one tam znajdą potwierdzenie. Krótko mówiąc, ta wiadomość e-mail, ona jest jedynie jedną z form kontaktu, czy jedną z form poinformowania nas o tym, że coś niedobrego rzeczywiście dzieje się z naszym kontem, z naszymi aktywami, naszą aktywnością i tak dalej, i tak dalej. Zatem pierwsza rzecz, na którą naprawdę gorąco namawiam, to nie tyle klikanie tego odsyłacza, tego linku, że tutaj, właśnie tutaj, dokładnie tutaj można to sprawdzić, tylko wykonanie takiej bardzo standardowej, wydaje się anachronicznej procedury, jak po prostu zalogowanie się typowo do tego operatora na tę stronę www i znalezienie tam w tym panelu z informacjami wiadomości, że rzeczywiście wymagane są jakieś czynności, jakieś operacje i tak dalej. To jest jedna ze ścieżek. Drugi z przykładów, który pani przytoczyła, no to ta korespondencja z urzędu. Nadal funkcjonuje kontakt telefoniczny, czyli pewna weryfikacja, potwierdzenie. I proponując to państwu, czy rozważając takie właśnie kroki, rzeczywiście musimy temu poświęcić czas, więc to chyba bywa pewien demotywator do właśnie takiego działania, czyli dużo szybciej, dużo łatwiej, dużo prościej jest po prostu kliknąć w cokolwiek znajduje się w tej korespondencji. Jeszcze odrobinkę wracając do tego, co powiedziała pani redaktor, rzeczywiście te drobne potknięcia językowe, one czasami są w zaniku, czy rzeczywiście jest ich mało, one mogą wskazywać na to, że to nie jest korespondencja urzędowa w tym wypadku, bo o tym przypadku mówimy. Więc nie wiem, czy grupa młodych radiosłuchaczy będzie miała z tym tutaj dużą łatwość. Czasami ten język chyba jest bardzo frywolny i dość kreatywnie formułują myśli. Niemniej spróbujmy zobaczyć, na ile to jakby przystaje do języka urzędowego, na ile to brzmi oficjalnie, ale najlepiej, tak jak powiedziałem, po prostu sprawdzić informacje u źródła.
Zgadza się. A co się stanie, jeśli taki link klikniemy i co może stać się z nami, z naszym kontem, z naszym komputerem? O tym pan doktor z pewnością opowie za moment.
Złapane w sieci.
Dziś uczulamy naszych słuchaczy na niebezpieczeństwa związane z pocztą e-mail. Radzimy, w jaki sposób ochronić się przed oszustwami. Ale zanim jeszcze o e-mailach, to taka bardzo aktualna sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że policja ostrzega w tej chwili przed fałszywymi SMS-ami z sanepidu. Pojawiają się ludzie generalnie dostają SMS-y z prośbą o natychmiastowy kontakt telefoniczny. I tu jest podany numer telefonu, ponieważ rzekomo właściciel telefonu ma dodatnik wynik COVID-19 i to jest oszustwo, drodzy państwo. Jeżeli oddzwonicie pod ten numer telefonu, to próba wyłudzenia pieniędzy, więc oszuści są bardzo na czasie generalnie, zawsze.
Tak, niestety to prawda i tak jak powiedzieliśmy, jest to po prostu motywowane finansowo, więc warto sobie zdawać z tego sprawę, podejmując walkę, czy próbując uświadomić sobie, z kim mamy do czynienia. Ci ludzie są zmotywowani. Oni po prostu chcą otrzymać pieniądze w świecie cyberprzestępstw. Nazywa się to monetyzacją. Oni zdają sobie sprawę z tego, że to ma krótkie nogi, tak? Że to nie jest długa perspektywa czasowa, kiedy gruchnie wieść, że jest to próba manipulacji. Więc im więcej mówi się o tym zjawisku, im większa jest świadomość użytkowników, im lepszą społeczność tworzymy my, użytkownicy, odbiorcy takich wiadomości, tym większe fiasko poniesie napastnik.
Mhm. Wracając do naszego głównego tematu, maile z linkami do kliknięcia. Załóżmy, że rzeczywiście w mailu napisano, że brakuje nam kilku złotych, na przykład właśnie opłaty skarbowej, albo to się często zdarza, takie oszustwa, że trzeba dopłacić do paczki wysłanej przez kuriera, więc jest link, zaloguj się do banku, zaloguj się na stronę urzędową, zaloguj się na stronę przewoźnika. Jak sprawdzić, czy to prawdziwa informacja?
Właśnie, wracając do tej właściwej reakcji, po prostu zalogujmy się, korzystając z typowego sposobu, w jaki można to zrobić. To znaczy otwieramy okno przeglądarki, wpisujemy adres tego podmiotu, który rzekomo wysłał do nas tę korespondencję i tak jak powiedziałem, bardzo często w odsłonie tej webowej kontaktu z klientem, tam rzeczywiście znajdzie się potwierdzenie, że tak, należy dokonać jakiejś transakcji i tak dalej, więc rzeczywiście rezygnacja z tego takiego bardzo łatwego, naprawdę bardzo łatwej ścieżki, jaką jest ten link, niejako podany na tacy adresatowi, jest właściwą reakcją, więc chorobliwe nieklikanie w linki chyba doradzałbym tutaj osobom, które są zainteresowane bezpieczeństwem, jakimś higieną tego swojego stanowiska pracy.
A co się stanie, gdy jednak klikniemy w taki link? Jakie mogą być scenariusze?
No właśnie. Tutaj chyba już od jakiegoś czasu, znaczy pierwsza sprawa znowu odsłona techniczna, to znaczy jedna z rzeczy, która może się wydarzyć, to pewne różne operacje związane z przeglądarką. Druga z rzeczy, która może się zdarzyć, to jest załącznik w rodzaju faktury, archiwum i tak dalej, który wykonuje operacje najczęściej na komputerze. Więc ta
jakiś plik RAR, prawda? Przepraszam, że przerwałam.
Dokładnie, tak.
Coś spakowane.
Plik RAR, plik ZIP, tak, co więcej. Znane mi są przypadki, kiedy napastnicy posuwali się do pewnej perfidii, bo ten załącznik był zaszyfrowanym archiwum na przykład i w tej korespondencji podane było hasło, więc dociekliwe osoby tak rzeczywiście podawały, wpisywały to hasło, rzeczywiście ono działało. No i też warto sobie zdać sprawę, że takie zahasłowane archiwum, ono pozwala ominąć jakąkolwiek kontrolę pod względem bezpieczeństwa właśnie tego załącznika. Więc
antywirus tutaj nie działa, nasz komputerowy.
Akurat w przypadku zaszyfrowanego załącznika rzeczywiście nam nie pomoże. Oczywiście mogą pojawić się pewne algorytmy tak zwane heurystyczne, czyli pewne domysły, pewne podejrzenia, że ta wiadomość może być niechcianą korespondencją. Niemniej nie można tego sprawdzić, o ile załącznik jest spakowany. I teraz efekt, skutek. No pewnego rodzaju manipulacja, kradzież tożsamości, to znaczy podstawienie fałszywej strony www w celu wyłudzenia danych do logowania. Zależnie od tego oczywiście, jaka to jest witryna, to jakby stawka jest większa lub mniejsza. Jeżeli to jest witryna bankowa, wydaje się, że jest to dosyć duże zagrożenie. A z kolei, jeżeli chodzi o zagrożenia związane ze stacją roboczą, no to mówię echem...
Z komputerem.
Z komputerem. Dosyć dużym echem obija się ostatnio wiadomość, że komuś zaszyfrowano pewne dokumenty, pewne pliki, które miały dla tej osoby relatywnie dużą wartość. No właśnie, przechodząc do tego, to jak w takim razie podejmować walkę. Wydaje mi się, że jednym z pierwszych elementów, to co już powiedzieliśmy, oczywiście to jest pewna odpowiedzialność użytkownika, ale również dobrym pomysłem jest zastosowanie jakichś mechanizmów, które ten spam odsiewają. Mogą to być, czy łatwiej mają w tym momencie osoby na skrzynkach tak zwanych służbowych, gdzie rzeczywiście korporacja, organizacja, firma może poddawać choćby inspekcji, czy w sąsiednich skrzynkach tych samych pracowników nie pojawiła się taka właśnie masowa, niechciana jakaś korespondencja, więc jest to rodzaj tak zwanej korelacji, gdzie możemy po prostu zobaczyć, że skoro wszyscy dostali taką wiadomość, to z dużą dozą pewności rzeczywiście jest to mailing, czyli jest to robotyczne rozsyłanie wiadomości, a zatem możemy nabrać podejrzeń do takiej korespondencji. Jak powiedziałem, nie dotyczy to wszystkich przypadków, niemniej ta biznesowa odsłona korespondencji mailowej chyba może poradzić sobie tutaj lepiej. Również są płatne pewne usługi, które pozwalają odsiać tę chcianą korespondencję od tej niechcianej korespondencji. Użytkownik pozostaje z bądź oprogramowaniem antywirusowym, bądź filtrami w samych programach pocztowych, które również w moim przekonaniu działają całkiem sprawnie, albo też funkcjonalnością właśnie odsiewania tych niechcianych wiadomości pochodzącą od dostawcy tego konta mailowego. Warto jednak pamiętać, że ci dostawcy również od czasu do czasu partycypują w procesie wysyłania tego spamu, niekoniecznie złośliwego, natomiast spamu reklamującego przeróżne produkty, spamu jednak nakłaniającego do zakupu, więc ta skrzynka niejako darmowa, ona wiąże się z pewnym kosztem dla tego operatora i również z tym procesem rozumianym jako biznesowy, więc ci dostawcy tej usługi, jakkolwiek mogą się tego wypierać, też są zjadaczami chleba i też muszą mieć na utrzymanie, więc warto też pomyśleć o tym, że ta darmowa odsłona tego konta pocztowego nie jest wszystkim, po co możemy sięgnąć.
Zgadza się. A panie doktorze, ja bym się jeszcze tutaj odwołała do pewnej strony emocjonalnej, bo czasami, chociaż nie, tutaj w przypadku, jeżeli otrzymujemy takiego maila, że brakuje jakiejś kwoty, natychmiast ją wpłać, bo będą konsekwencje, to też się odwołuje do emocji, ale raczej tych emocji związanych ze strachem. Ale czasami dostajemy też maila, gdy ktoś na przykład może podszywać się pod naszego przełożonego.
Tak, zdecydowanie. I tutaj w ogóle wchodzimy w obszar już troszkę chyba ciekawszy z perspektywy napastnika, bo o ile ten spam, o którym dzisiaj dosyć dużo już rozmawialiśmy, dotyczy w zasadzie populacji generalnej, moglibyśmy powiedzieć, czyli każdego przeciętnego zjadacza chleba. Każdy w równym stopniu mógł odziedzić ten spadek, mówiąc tutaj z pewną dozą uśmiechu. O tyle, jeżeli ten spam pojawia się już z cechami charakterystycznymi dla tej konkretnej osoby, no to ta sytuacja nieco się zmienia, bo jest to w tym momencie już atak celowany. Tak. Zdecydowanie.
Atak celowany.
No właśnie, tak, atak celowany. I tutaj postępowanie i w jednym, i w drugim przypadku, ono będzie w zasadzie wyglądało podobnie, natomiast pojawiają się dokładnie te zjawiska, o których powiedziała pani redaktor, czyli pewnego rodzaju presja, bardzo różna. Te przejawy tej presji jakby w korespondencji służbowej mogą być przeróżne. Na przykład właśnie ta presja autorytetu. Bardzo często towarzyszy temu również presja czasowa, czyli zamykamy, finalizowany jest pewien projekt, czy to na przykład czy dzień roboczy. Bardzo często napastnicy precyzyjnie, celując już dokładnie w konkretną grupę czy jakiegoś odbiorcę, wiedzą, znają ten harmonogram.
Ale skąd znają? To jest pytanie.
No właśnie, tutaj również ja sądzę, że wiele z tych nawyków, wiele z tych postaw, które przejawiamy niejako na co dzień, no one się składają w pewien wzorzec. I ja sądzę, że podobnie jak możemy bądź nie być ostrożni w podawaniu tego adresu mailowego prywatnego, podobnie znowu ostrożni bądź nie możemy być w szafowaniu tym adresem służbowym. Zatem wydaje mi się, że chyba jakaś spójność, jeżeli jesteśmy generalnie ostrożnymi osobami, to zagrożenie będzie minimalizowane. Jeżeli generalnie jesteśmy osobami dość beztroskimi, to zagrożenie na różnych polach, również tym zawodowym, no będzie większe.
Mm-hmm. A czy, panie doktorze, ma tutaj też związek pewnego rodzaju ekshibicjonizm taki internetowy, czyli na przykład publikacje na popularnych portalach, no prawie całe agendy dnia, wyjazdów i tak dalej, i tak dalej. No tutaj też można powiedzieć, że oszuści nie śpią, prawda? Śledzą.
Oczywiście i mam wrażenie, że dotykamy już innego obszaru, jakim jest prywatność, tak? Pilnowanie prywatności, co zyskujemy na tym, że ten ekshibicjonizm jest przez nas uprawiany bądź nie. Więc zdecydowanie, w ogólności zdecydowanie tak. Zdecydowanie ułatwia to napastnikowi przygotowanie celowanego ataku. I ten obszar chyba jest jeszcze bardziej rozbudowany, jeszcze bardziej złożony. Dlatego, że rzadko występuje ta presja czasowa. Krótko mówiąc, w tych atakach niecelowanych, w tych zagrożeniach takich ogólnych, tam rzeczywiście to niekoniecznie napastnik zadaje sobie dużo trudu, dużo pracy, wkłada w jego przygotowanie tego ataku. Bardzo często to też obserwowane zjawisko. To jest ponowne użycie czy tego samego pomysłu, czy tego samego kodu, czy tego samego rodzaju portalu, tego samego rodzaju manipulowania użytkownikiem, więc to jest naprawdę bardzo często, użyjąc cudzysłowu, ten sam kotlet podawany na różne naprawdę sposoby. Tymczasem w ataku celowanym rzeczywiście ten napastnik ma, nie powiem, nieograniczoną perspektywę czasową, ale rzeczywiście czas poświęcany jest na zupełnie inne rzeczy i zwykle tego czasu jest dużo, 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 dużo więcej, bo najczęściej ta stawka jest niestety wyższa. Więc celowane ataki, spear phishing, rzeczywiście są zupełnie inaczej rozgrywanymi przedsięwzięciami w tej cyberprzestrzeni.
No powoli kończy nam się już czas. Niestety jest sporo SMS-ów. Między innymi pan Grzegorz pyta, czy są i czy można uczestniczyć w jakichś kursach, gdzie można nauczyć się bezpieczeństwa w sieci.
Tak, zdecydowanie. Ja doradzałbym tak naprawdę poszukanie osób, które są spotykane na popularnych konferencjach branżowych, technicznych. To są rozpoznawalne osoby, one działają w przestrzeni publicznej, posiadają często bardzo szerokie kompetencje, działając w zespołach. Więc tak, gdzie państwa bym odsyłał? Rzeczywiście konferencje techniczne, gdzie pojawiają się ci ludzie z branży, to jest dobry punkt na to, żeby po pierwsze nabyć przekonania o tym, że jest to wiarygodna oferta, Po drugie, skierować swoje kroki w takie czy inne szkolenie, myśląc o swoich pracownikach, o sobie, o bliskich. Tak, zdecydowanie tak, to dobry pomysł.
Od siebie dodam, proszę też słuchać audycji Złapane w sieci, zawsze w sobotę po 11, bo tu również można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy związanych z bezpieczeństwem. I w związku z tym od razu zapraszam pana doktora ponownie, bo punktów mieliśmy mnóstwo, a zaledwie omówiliśmy kilka z nich.
Zdecydowanie. Ja również przyłączam się do zaproszenia.
No to jesteśmy umówieni. Doktor inżynier Tomasz Gierszewski, Politechnika Gdańska. Pięknie dziękuję za te wszystkie informacje, za mnóstwo przydatnej wiedzy nam wszystkim.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ewelina Potocka. Miłego dnia.